Zawsze lubiłem takiego youtubera, który Wiedka Mierczyńskiego
O,
miał taki kanał.
oczywiście, masochista.
Kochałem i szkoda, że teraz nie wypuszcza nowych masochistów.
Wypuścił ostatnio nowego masochistę.
Jednego.
Tak.
No to go obejrzałem,
Z
ale.
Oliverem Grunerem film.
Tak. Ale
W Polsce
szkoda, że nie
kręcony.
wypuszcza już regularnie, bo ja jestem po prostu jego fanem od zawsze. Ale paradoks polega na tym, że Leonardo dostaje Oscara w momencie, kiedy zaczyna opisywać swoją pracę na zasadzie, no jadłem tylko korzonki, spałem w lesie
Pływałem w lodowatej rzece.
I spałem w prawdziwym koniu, jeszcze mógłby dodać. Nie wiesz, o co chodzi, że ta niewidzialna wojna, tam już nie masz co skomentować, bo to już to jest poziom absurdu jest przekroczony i jesteśmy w jakimś równoległym wszechświecie.
Był gościem honorowym chrztu, pionierem hip-hopów, jesteś Bogiem. Ostatnio spotkał swojego sobowtóra, a już niedługo zobaczycie go w serialu platformy Viaplay, Morderczynie. Panie, panowie, filmłebowiczki i filmłebowicze, Tomasz Szuchart. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i skoro powiedziałem o morderczyniach, to od tych morderczyń chciałbym zacząć i to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Aktorzy, jak wiadomo, grają w jakimś projekcie, potem mija dużo czasu, bo jest postprodukcja,
No.
potem jeszcze wszyscy się zastanawiają, jak zrobić promocję i to trwa i czasem na przykład po roku się spotykamy. My na przykład spotkaliśmy się na planie Morderczyń, jeżeli dobrze pamiętam, latem 2022,
Tak mogło być.
a teraz mamy jesień 2023 i ty biedny musisz po prostu zastanowić się, Jezu, co ja wtedy robiłem, jak ja pracowałem nad tą postacią, wrócić do tych emocji.
No tak.
Lubisz ten moment promocyjny i przypominanie sobie, co to wtedy się działo?
Ja promocyjnych momentów w ogóle nie lubię, bo ja miałem zawsze wrażenie, że jeżeli nie będę musiał, to może nie będę potrzebny i że będzie mnie to mijało. Bo ja uważam, że moja praca kończy się jakby na planie. Czyli tam, no tak, no bo w montażu też już nie uczestniczymy. Czasami się zdarzało, że tam aktor gdzieś się przewijał w czasie montażu, no ale generalnie to się nie dzieje. Więc no tak zawsze myślałem, no ale potem jest ta konieczność promocji. I to nie jest trochę tak, że ja nienawidzę promować rzeczy, w których gram, tylko że nie bardzo właśnie wiem, co powiedzieć. Raz, że po tym czasie. A najczęściej to pytanie, kiedy ktoś zadaje i mówi, że moja postać, nie wiem, to był właśnie jakiś Wojtek, jakiś Michał, jakiś Zbyszek, i ja wtedy mówię, kurde, no rzeczywiście, może on był Michał, że nie wiesz tego, no bo jak. No nie wiem, żeby z własnego imienia zapomnieć, to pewnie ciężko, nie? Bo jednak to trochę się zwracają do ciebie, Tomek, ale ja miałem taki długi czas, że mówili do mnie tylko Szuszu. No to też jakby nie funkcjonuje, znaczy nie reagowałem na Tomek, nie? Na te zaczepki. Na zasadzie Tomek, bo wszyscy Szuszu, Szuszu, i jakby ja zostałem Szuszem. I tak samo te postaci, no jakby ja, jak wypowiadasz albo prowadzisz temat, no bardzo rzadko się zdarza, znaczy w lepszych scenariuszach. To w ogóle rzadko zdarza się, żeby ktoś do ciebie mówił po imieniu, nie? Też to, albo jak już jakaś ksywka się pojawi, albo weź ty, nie? Weź ty zrób, albo weź ty idź. Więc tak naprawdę też nie pamiętasz. No i później dopiero się dowiadujesz od takiego dziennikarza, który dostaje fajny brief i dostaje wszystko wypisane, że on się nazywał Wojtek Kowalski. I masz takie, o kurde, rzeczywiście Wojtek Kowalski. No, to ciężko się przypomnieć.
Tak więc pierwsza uwaga do producentów. Jak macie scenariusz, to sprawdźcie, żeby za dużo razy nie zwracano się do postaci, w której chcielibyście obsadzić Tomasza
Absolutnie. Ja
Szucharta
nie
po
potrzebuję
imieniu.
tego.
A propos Szuszu, to
Doszczęście.
Piotrek Domalewski wymyślił tę ksywę.
Szuszu Domal wymyślił, w ogóle Domal ma tak, że jakoś mu chyba łatwo było wymyśleć na podwojenie sylaby, bo na przykład jeszcze jest mój kolega, nasz kolega, wspólny aktor Filip Pławiak i on jest Twifi. Ja mam Szuszu, jest Fifi, i to też chyba Domala pomysł. Jakby, no tak, on nadawał te ksywy. Miał taki czas.
Dobrze, to w takim razie przechodząc do Morderczyń, pamiętam, grałeś policjanta. Twoją żoną była Iza Kuna. Miałeś dwie córki na planie i tam się dzieją straszne rzeczy w tym serialu. I to jest kryminał. Ty kochasz kryminały, więc ci się wszystko pięknie skleiło.
Wszystko mi się pięknie skleiło, ale trzeba by zacząć od tego, że tak naprawdę Chris do mnie, znaczy, czyli reżyser,
Christopher Rus.
który do mnie po prostu zadzwonił, powiedział, że ma dla mnie przygotowaną, niedużą, ale jak kluczową, uwielbiam to hasło reżyserskie, nie? To jest
Już
niewielka,
wiesz, pod
ale
czym
jest
to się
kluczowa.
kryje?
Ale później się okazało, że rzeczywiście jest gdzieś tam znacząca, bo ustawia tak naprawdę gdzieś tam tą główną bohaterkę, która jest moją córką. No i to tak naprawdę kim jest albo jaka jest, no mocno zależy od tego, jakie odebrała wychowanie, a wychowanie było czynione twardą ręką i to była moja ręka, więc stwierdziłem, że może być ciekawy. Po drugie, tak naprawdę postać występuje w większości w retrospekcjach, więc to też jest jakaś taka ciekawa rzecz, która mi przypadła do gustu i mówię, dobra, Chris, jedziemy w to, zobaczymy co będzie. No.
I co było?
No i było super, ale tak naprawdę Maja Pankiewicz, która gra tutaj tą główną bohaterkę, tak naprawdę ja z nią spotkań specjalnie nie miałem, chyba poza jednym, kiedy w dorosłym życiu się gdzieś tam widzimy, kiedy w jej dorosłym życiu, a ja grałem z jej odpowiedniczkami, dwiema dziewczynkami po kolei tam w różnym wieku, nie? Tam chyba 8, chyba 13-latka, czyli tak naprawdę zupełnie z innymi aktorkami młodymi grałem. I to też jest super. Ja gdzieś w ogóle lubię spotkania z dziećmi. Myślę, że przede mną jeszcze jakieś kino familijne na pewno. Kiedyś się chyba na nie skuszę. Zwłaszcza, że kiedyś jak byłem dzieckiem, to na pewno takie oglądałem. Mhm. Wróciłem do takiego jednego filmu po latach, bo mam teraz prawie 7-letnią córkę. I stwierdziłem, zobaczymy, czy ona w ogóle coś takiego, czy to już może obejrzeć i czy to jest w ogóle odpowiedni moment i to jest Uwolnić orkę.
I jak?
Zadziałało? No i jak? I jak płakała oczywiście, no przecież. Tylko, że ona ma, to jest bardzo ciekawe, jak zupełnie inaczej to wspominamy, no jak gdzieś właśnie ten Jesse, który ratuje tą orkę. I że taki właśnie buntownik, mały chłopak i tego, nie? A ona najbardziej była w tej orce i tak naprawdę na końcu płacze i mówię, no ale to i tak widzę, że bo te rodzaje płaczu rozpoznajesz u własnego dziecka i ona płacze nie z takiej jakby radości, tylko z takiego smutku. Ja mówię, czy smutek dotyczy tego, że się film skończył na przykład? Nie, że on już nie będzie miał tej orki, nie? Że to jest ta największa rozpacz. On ją uwolnił, ale tak naprawdę pozbawił się takiego przyjaciela. No więc mówię, że tego typu kino familijne, to ja na tym wyrosłem przecież, więc mówię, że gdyby takie coś się wydarzyło, kiedyś to na pewno wejdę. A lubię z dziećmi, teraz te dzieci mam wrażenie są dużo mądrzejsze, bo jak ja z siebie przypomnę z ich wieku, to ja się zawsze śmieję, że ja w tamtym czasie to ja ruszałem kupy psie patykiem, a te dzieci...
Może byłeś bardziej beztroski.
A te dzieci teraz znają języki, teraz są już wstępnie przygotowane do uprawiania zawodu aktora, czyli mają dość szeroką wiedzę, bardzo dużo umiejętności, których ja w ogóle nie posiadałem. Więc śmieję się, że, no, że ciekawe spotkania to są po prostu z tymi ludźmi.
Wielokrotnie w wywiadach podkreślasz, że jesteś kinomanem i ciekawi mnie, czy na przykład jak myślałeś o tym, kiedy pierwszy raz zabrać córkę do kina, czy córka będzie się interesować tym kinem, to miałeś już jakiś taki plan zaplanowany, co pierwszego pokażesz. Zastanawiałaś się, kurczę, na co razem pójdziemy do kina, zastanawiałaś się, w jakim wieku to będzie. Myślałem sobie, wreszcie będę miał partnerkę, z którą będę mógł pokazać jej te wszystkie filmy, w których ja się właśnie zakochałem.
Nie, wiesz co, ja nie miałem właśnie takich marzeń, bo ja miałem przez długi czas tak, że kurczę, zastanawiałem się, czy jeżeli ja ją wkręcę w kino, to czy ona potem przypadkiem nie będzie aktorką mi chciała zostać. A ja no, niekoniecznie życzę jej takiej drogi, no. Chociaż to też jest taki we mnie dualizm, no bo z jednej strony mi naprawdę fajnie poszło w tym kinie i naprawdę się dużo nie namęczyłem na starcie.
Debiut i od razu.
Tak, ale zdawałem do szkoły raz tak naprawdę i się dostałem, więc jakby kiedyś jeszcze na samym początku mojej drogi były jakieś tam pytania, to właśnie jak ciężko dostać się do szkoły teatralnej? To było najczęstsze pytanie. A ja miałem, nie wiem, chyba łatwo, bo ja zdawałem raz i się dostałem raz. Tak, więc jakby wszyscy, ale miałem kolegów, nie, którzy po pięciokrotnie zdawali, nie, i że to jest ciężka droga i w ogóle dla dziewczyn była w tamtym czasie, no teraz się myślę, że trochę zmienia, ale była jeszcze cięższa, bo tych ról było mniej. W ogóle w samej szkole teatralnej mniej miejsc było dla dziewczyn jakoś. No to wszystko, tych głównych też ról w ogóle w kinie było mniej dla kobiet i jakoś to było tak ciężko się wydawało. Jak ta córka mi się urodziła, mówię, kurczę, żeby nie została aktorką, bo będzie miała ciężko po prostu. Ale potem sobie mówię, kurczę, a jeżeli będzie chciała, to na pewno nie będę blokował. A po drugie, przecież może ją też czekać taka sytuacja jak mnie, czyli że się na samym starcie fajnie uda coś, nie? Wiesz, taka też może być droga. Natomiast co ja szukałem, no mówię, no, o tej orce to już jakiś czas temu ten film jej puściłem, bo jakoś sobie go przypomniałem. No a wcześniej to po prostu chciałem bajki puszczać. No zaczęliśmy klasycznie od królowej tej Królowa Lodu, to nie...
Kraina Lodu?
Kraina Lodu, mam tę moc.
Oczywiście.
No, no to jest taki jakby król lew tego pokolenia, że tak powiem, więc to było bardzo ciekawe, no bo znała wszystkie piosenki i śpiewała w pewnym momencie, ja też je znałem, też śpiewaliśmy razem, jechaliśmy autem, to zawsze puszczaliśmy sobie ścieżki dźwiękowe z różnych filmów Disneya.
Byliście na Disney on Ice, albo kiedy były na przykład numery taneczne właśnie na lodzie, między innymi Skrzyny Lodu?
Nie,
koncert księżniczek.
Na tym
Disneya?
Jeszcze nie byliśmy, ale to też dlatego, że Tosia, ja się bałem takiego dużego miejsca, gdzie jest duży hałas jakiś, bo ona tam w pewnym momencie miała jakieś z łóżkami problemy, ja nie chciałem nadwyrężać jej słuchu, więc w domu możesz sobie puścić cichutko, w ogóle cicho często oglądaliśmy. A mamy takie małe kino domowe, sobie skonstruowałem w ostatnim czasie, więc teraz trochę możemy większy ekran mieć w domu i teraz jak już te problemy odeszły od niej, no to zaczynamy dopiero oglądać, ale to od niedawna. No i tak jednakowoż wolę chodzić na premiery do kina niż to oglądać, że tak powiem, na tych wszystkich dostępnych streamingowych platformach. Więc później było nasze magiczne Encanto i też wszystkie super piosenki, oczywiście. No więc tak na razie bajki chyba. No, próbowaliśmy tam, jak są jakieś w Warszawie pokazy właśnie kina dla familijnego, są takie całe festiwale, to gdzieś tam się przewijamy jakieś, oczywiście teraz był jakiś kotku. Ja i kotek, czy coś tam. No to, widzisz, ja tytułów nie pamiętam, ale byłem na tym. Oglądałem to, no mnie to mnie interesowało, ona tam ogląda. Ja dużo oglądam...
Może Kicia Kocia.
Nie, bo to właśnie nie animacja. To był właśnie już film fabularny, francuski jakiś, coś tam. Ja teraz niedawno w kinie był. Więc takie, na takie rzeczy, no ale z tymi kotami i w ogóle z psami, z różnymi zwierzętami to bardzo, bo bardzo dużo puszczam, żeby też nie przesadzać... jak już coś jej puszczam w ogóle do oglądania, bo też tak staramy się z żoną, żeby nie miała, tak jak ja, na przykład mogłem cały dzień przed telewizorem leżeć, my teraz jakieś ograniczenia robimy, żeby tego nie oglądała za dużo, ale też żeby nie tylko były na przykład to bajki, ale też jakąś edukację, czyli coś, co ja uwielbiałem, jak byłem dzieckiem, czyli filmy przyrodnicze. Czyli wszystkie możliwe czytane przez Krystynę Czubównę i oraz nowych lektorów. No wszystkie te rzeczy Davida Attenborough i wszystkie filmy o zwierzętach, o sawannie, to takie oglądamy. Bardzo duża wiedza o zwierzętach po prostu dzięki temu.
Wynotowałem sobie taki cytat z wywiadu z tobą. Wychowałem się na filmach, które można nazwać kolażem kina sensacyjnego i mordobicia. To, co było dostępne w telewizji, łykałem jak pelikan. Bruce Lee, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis. To jest mój pierwszy sztafasz, który sobie zbudowałem. Czyli co? Zaczęło się od telewizji, kina nocnego, kino nocne Marków, pierwsze wypożyczalnie wideo.
Z tymi wypożyczalniami u mnie na wsi było ciężko, bo u nas przyjeżdżał po prostu koleś, który miał dwie takie duże torby, te takie kraciaste, jak dzisiaj można na granicy gdzieś właśnie na ścianie wschodniej spotkać ludzi, którzy przenoszą sobie rzeczy w takich torbach. To on z takimi VHS-ami przyjeżdżał, no i tam raz w tygodniu się wypożyczało i się wymieniało te kasety. No ale to tak jak mówię, no mój tata wypożyczał coś dla nas, zawsze jakąś bajkę z reguły, no i coś dla siebie, a dla siebie właśnie różnego tego rodzaju. A z racji, że no jak dużo pracował czy coś, jak mama dużo pracowała i w domu byliśmy sami, no to ja magnetowi nauczyłem się szybko obsługiwać i sam sobie puszczałem te oczywiście, które on sobie przynosił, no ale to była jakieś właśnie Godzilla kontra Hedora, Wejście Smoka, no naprawdę tego rodzaju kino, Terminatory wszystkie, no i wtedy też zobaczyłem Rambo i Rocky, wydaje mi się, że to były takie pierwsze, które ja miałem wrażenie, że one są o mikro półeczkę wyżej niż tylko mordobicie, ale że tam jeszcze o coś chodzi, że tam jest jakaś historia, za którą idziesz, nie, że ten Rocky w kolejnych częściach, że on ma jakiegoś syna, że ma jakąś żonę, potem ona umiera, że oni mają jakieś głębsze życie, nie? Czyli nie tylko potrafią się bić, ale że tam też potrafią coś przeżyć. Więc to zobaczyłem dopiero wtedy, że pierwszy raz, że jest kino, które też oferuje coś innego niż tylko sama sensacja i mordobicie, strzelanie i wybuchy. Nie zmienia to faktu, że później takie guilty pleasure, które mieliśmy z moim przyjacielem już wspomnianym Domaleskim, Piotrem, to mieliśmy takie nasze guilty pleasure, bo oglądaliśmy w nieskończoność 3 filmy. Pierwszym był Dzień Świra, ponieważ ten Dzień Świra akurat wyszedł, kiedy byliśmy na studiach i chyba tak, No tak czy siak on był jakoś świeżo, świeżym filmem, więc w ogóle te cytaty nauczyliśmy się na pamięć.
Bo
jakoś...
Jeszcze byłeś przed studiami, tak mi się
to było
wydaje.
Przed studiami, no to na studiach po prostu go razem ze sobą odkryliśmy i oglądaliśmy namiętnie, żeby chyba się zachwycać tymi kadrami, ale też tym tak naprawdę dramatem tego człowieka. Drugim naszym guilty pleasurem to był absolutnie, chociaż to mówię, te dwa pierwsze to nawet nie taki guilty pleasure, bo to dobre filmy, mhm. ale trzeci był guilty pleasure. No bo drugi to był Gladiator, jego oglądaliśmy na potęgę, a trzecim to był Rambo 4.
To ten, który rozgrywa się w Azji.
Tak, to jest taki film, w którym on strzela cały czas, praktycznie nie przestaje strzelać, a na sam koniec Sylvester Stallone pokazuje no jakiś taki, ciężko jak opisać uczucie, ale to jest jakieś takie zwycięstwo, ale i przełamane zwycięstwo, jakaś taka przegrana, jakiś smutek, jakaś nostalgia. To wszystko w nim się wzbiera i on robi wtedy taki gest. Bo on po strzelaniu przez ostatnie pół godziny zorientował się, że ma tutaj ranę. I to jest cudowne, bo ja uwielbiam... Znaczy później zaczęliśmy zauważać w tych filmach takie no właśnie szklane pułapki, takie głupoty, znaczy nawet nie głupoty, że ci aktorzy tych kina sensacyjnego no z graniem często mieli daleko do grania jakiegoś takiego emocjonalnego, do takich aktorów, których ja później szukałem. Natomiast oni wymyślali jakieś ciekawe sposoby na wyrażenie emocji. Ja stwierdziłem, że kiedyś trzeba napisać w ogóle książkę na ten temat. Jak grać w kinie sensacyjnym no właśnie jakąś dokładnie taką rozpacz albo tęsknotę. I oni na poker face nic nie robią w ogóle. Tam na twarzy się nic nie dzieje, ale jakieś takie proste gesty. Albo oła. I śmieję się, że to kiedyś... No dzisiaj można oczywiście się z tego śmiać, że na film cały zrobić, jak Tropic Thunder na przykład.
Wybitny film.
Wybitny tak film. I tam pięknie grają, ale też właśnie czerpią garściami z takiego kina sensacyjnego, jeśli chodzi o rodzaj gry, nie? Więc bardzo mi się to podoba. No, czekam na takie kino w Polsce, żeby też zrobić Tropic Thunder po polsku.
Słuchaj, ale jeżeli na przykład wracając jeszcze do Sylwestra Stallone, ja myślę, że on ma absolutnie wybitne role w swoim dorobku. Tak. Wspomniany Pierwszy Rocky to jest niesamowita rola.
Oczywiście.
Jak on na przykład przychodzi do Adrienne gdzieś tam w nocy i zaczyna płakać, albo jest taka rozmowa.
O nie. Adrienne.
Super przejmująca rozmowa z jego trenerem. Pierwszy tak. Rambo to jest też niesamowita rola. To jest film o facecie z zespołem stresu pourazowego.
Absolutnie.
Rozmowa z porucznikiem albo pułkownikiem Trautmanem, kiedy on go tam próbuje.
Tam widziałeś kiedyś przeróbkę na YouTubie, jak ta ostatnia rozmowa, kiedy on już jest zagoniony do tego sklepu i tam przychodzi do niego ten pułkownik właśnie, żeby mu powiedzieć, żeby już przestał. Jest taka przeróbka. Nie wiem, czy ona dalej, bo kiedyś z internetu zniknęła, ale było na YouTube, pamiętam, to się wpisywało Rambo 44 i to był kaliber 44 podłożony pod tą rozmowę, plus i minus. Magika, jak bo on tam siedzi taki w kucki i ten mu mówi właśnie, że to już jest dość, wojna się skończyła, że ten a on płacze i robi takie gesty, że ja nie rozumiem, co tu się stało i co tam. I to wszystko jest podłożone pod polski rap i mówi, ile ja bym dał, żeby o tym nie myśleć, o plus. I bardzo fajne to. Rambo 44, ale nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne. Bardzo słabej jakości, ale lubiłem to.
Słuchaj, sprawdzimy potem, po naszym nagraniu. Jest jeszcze jedna fantastyczna rola, moim zdaniem, Copland. Nie wiem, czy
tak,
lubisz, czy znasz.
Tak, oczywiście.
No, wybitny jest.
Nie, no ja widziałem jego bardzo... No, ja w ogóle miałem tak z kinem, jak już wracając do kina, to że jak mnie coś zajarało, a najczęściej to było aktorstwo, już wtedy, jak byłem dzieckiem, to zawsze mnie jakiś aktor przykuł. I wtedy szukałem, na ile było to możliwe. No później również, ja wiem, że teraz jest legalna kultura i sam za tym jestem i wszędzie mówię o legalnej kulturze, no ale przecież były czasy, jak się było dzieckiem, że ciągnęliśmy po prostu na potęgę no, z internetu i wypalaliśmy sobie jakieś płytki.
Już się przedawniło pewnie.
To się pewnie przedawniło, dlatego o tym mówię. I teraz tego nie robię, mało tego. Ale no, w tamtym czasie tego było pełno. No i ja miałem taką akurat zajawkę, że jak znalazłem sobie na przykład Sylwester Stallone, to szukałem sobie gdzieś po prostu filmy, w których grał i ściągałem jego filmy, nie? I takim sposobem na początku ciężko mi było wejść w jakąś inną rodzaj filmu niż kino sensacyjne, bo jeśli tego, kogo szukałem, był Jackie Chan, albo był, znaczy Jackie Chan to nawet mniej, Bruce Lee bardziej, czy właśnie Sylvester Stallone, no to wchodziłeś jednak w kino Bruce Willis, no pewnego rodzaju kino sensacyjne, czasem ci wyskoczyła jakaś głupkowata komedia z Bruce'em Willisem też oczywiście, ale to takie, no też można często powiedzieć, jednak filmy klasy B powiedzmy. Natomiast takim sposobem trafiłem na Ojca Chrzestnego kiedyś. Bo ktoś mi powiedział, Ojciec Chrzestny, że to jeszcze zobacz, sprawdź to gówno, to na tej zasadzie. I ja mówię, dobra, no to dawaj, Ojciec Chrzestny fajnie brzmi. Po drugie, no to trochę jak w tej polskiej komedii, co oni tam, Śmierć w Wenecji, nie?
I chłopaki nie płaczą.
Tak, chłopaki nie płaczą. No to na tej zasadzie, że mówię...
Facecie w łódce.
Tak, ja mówię, Ojciec Chrzestny, super, no to będzie pewnie... no i że oczywiście, że Ojciec Chrzestny, że to raczej o mafii, nie? A ja mówię, o, mafia, o, super, będzie strzelanka, nie? Po czym dostajemy pierwszą scenę, znaczy tą długą pierwszą sekwencję tego całego ślubu, tego wesela. No mówię sobie, kurczę, no ale wtedy odkrywam Al Pacino, nie? No bo dla mnie to był pierwszy taki aktor z zagranicy, który pomyślałem sobie, on co innego robi, nie? Znaczy co innego po tym, z czego, jak wymieniłem przed chwilą tych wszystkich aktorów, tak on nagle, no to był inny jakiś level, nie? Mówię, wow. No tak bym chciał. Wtedy jeszcze daleko byłem do myślenia o aktorstwie, ale nawet później, jak już sobie w sobie przekonałem się, że może jednak to aktorstwo, to potem to pierwszy to był Al Pacino, nie? Mówię, niesamowite. I wtedy zacząłem ciągnąć filmy z Alem Pacino. I to nagle się okazało strzałem w dziesiątkę. No bo,
co tam jeszcze nadrobiłeś?
No, Dog Day Afternoon, oczywiście. W pewnym momencie. No, Zapach kobiety, który mi potem odkrywa Filipa Seymour Hoffmana, którego ja mówię, ale fajny chłopaczek, co on tam gra sobie takiego...
Ja tego wrednego studenta.
Tak, tego wrednego studenta, ale taki właśnie wredny, ale bardzo magnetyczny, nie? No i później Filipa wszystkie, nie? No i tak dochodzi, no i śmieję się, no bo tymi klockami się składa, że potem przez Filipa dochodzi do Magnolii, z Magnolii, wiesz, no i tak...
Pączkuje po prostu.
Potem pączkuje i dostajesz coraz więcej ciekawych... Nagle odkrywasz Toma Cruise'a w tej Magnolii, którego już znałeś, bo to kino miałeś za sobą, no bo Top Gun oczywiście również był w tym pierwszym kinie, a nagle się okazuje, że w tej Magnolii gra coś takiego, że wow, nie? No i takim sposobem tak naprawdę filmy zawsze mnie, znaczy aktorstwo mnie ciągnęło, nie? W filmach po kolei, nie? Takimi sposobami zaczynałem odkrywać kolejnych wybitnych aktorów, aż doszedłem do Daniela Day-Lewisa i chyba się na tym, że tak powiem, skończyło, jeśli chodzi...
On jest ultimate actor.
Tak, tak, ale jakby to nie jest tak, że on jakby wskoczył już na taki level, że on przeskoczył tego Pacino czy coś. Nie, ale że jakby na nim się ta wyliczanka gdzieś skończyła, aha, bo... tak, no bo DiCaprio był jeszcze wcześniej chyba dla mnie niż Daniel Day-Lewis. Paradoksalnie przez tam różne ciągnięcia tych różnych filmów. Wiadomo, że wiekowo zupełnie jest odwrotnie, ale dla mnie w odkryciu było chyba odwrotnie. No więc jakby tak, no z tych zagranicznych, no Al, Jackie, Nicholson, oczywiście DiCaprio i oczywiście Daniel Day-Lewis. No i ja to, tak, ta czwórka jak mi się zrobiła, no to mówię, wow, to można.
No to dobra, to zatrzymajmy się na chwilę przy tym Danielu Day-Lewisie, bo masz na swojej liście film Moja lewa stopa. I wyczytałem taką anegdotę z planu tego filmu, że Daniel Day-Lewis był tak wkręcony w tę postać, bo on, przypomnijmy, wciela się w postać sparaliżowanego artysty, malarza, który maluje tylko właśnie tą tytułową lewą stopą. I on potem tak się wkręcił, że nawet w przerwie między zdjęciami nie pozwalał, żeby go ściągać z wózka inwalidzkiego. Jak jechał na catering, obiadek z całą ekipą, to też wymagał, żeby go karmić. Dorobił się jakiś odleżyn. No, bardzo głęboko wszedł. Ty przypominasz sobie rolę, w którą też wszedłeś może nawet za głęboko, bo tak cię wciągnęło.
No widzisz, jakby... też taka jakby naczelna zasada, ja uważam, w aktorstwie powinna być taka, że ostatecznie liczy się efekt. I jak do tego efektu dojdziesz, to już jest twoja sprawa. Tylko to ma być dobre, nie? Albo to ma być takie, żeby chcieć to oglądać. No i ja mam wrażenie, że ja sobie wytworzyłem pewien miks z tych aktorów, których wymieniłem. Tam pewnie bym dorzucił jeszcze ze dwóch polskich jakichś aktorów, ale sobie zrobiłem taki miks.
A jakich byś polskich wymienił?
No na pewno Gajosa bym wymienił i Chyrę. No, bo tak na początek. Teraz jak mi przychodzi szybko do głowy, na pewno bym wymienił jeszcze paru, ale chodzi o to, że taki miks sobie gdzieś wytworzyłem tych różnych, bo również czytałem i tego rodzaju wywiady, czy nawet opisy tego, jak tworzyli postaci i są tam plusy i minusy tych wszystkich zabiegów, nie? Na przykład po dwóch stronach zupełnie można postawić Daniela Day-Lewisa oraz Leo DiCaprio, jeśli chodzi o to przygotowanie, nie? Mm-hmm. To znaczy, ja nie wierzę ale paradoks polega na tym, że Leonardo dostaje Oscara w momencie, kiedy zaczyna opisywać swoją pracę na zasadzie, no jadłem tylko korzonki, spałem w lesie i
pływałem w lodowatej rzece.
Tak. I spałem w prawdziwym koniu, jeszcze mógłby dodać, nie? Wiesz, zgodzi, że dopiero kiedy ten mit został stworzony, w tym momencie dostał Oscara, chociaż uważam, że akurat za jedną z jego gorszych ról, a miał wybitne wcześniej, które nie dostały Oscara, bo był ten Leonardo, o którym Kate Winslet mówiła, że jest niesamowity i wkurzający, bo w ogóle się nie przygotowuje przed ujęciem, że lubi zagadać tuż przed ujęciem, nie? Takiego poznałem Andrzeja na przykład Chyrę, nie? Że on też lubił do samego końca pewnego rodzaju anegdotę jeszcze powiedzieć i coś i nagle jest pstryk. Jak ty się nie złapałeś, a ja na samym początku się nie złapałem, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje, bo nagle jest akcja, a on gra. I on gra tak, że jest po prostu pioruny w oczach, nie? I ty jesteś... No ale później, jak już to wiesz, no to oczywiście w kolejnych dublach już potrafisz się na to przygotować, ale... Tak naprawdę te dwa chłopaki, czyli Leonardo i Daniel, są zupełnie dwóch stron tej pracy nad rolą, uważam. Nie? Tutaj modelki Riviera francuska, a tutaj po prostu siedzenie, jeżeli gram niepełnosprawnego, no to rzeczywiście, to poświęcam tyle czasu, żeby tylko tą lewą stopą się prawdopodobnie poruszać i, no i rzeczywiście pewnie się uczył i trzymał te kredki. To wszystko to widać, nie? Ale prawda pewnie leży po środku, nie? Bo ja nie założę, znaczy nie chcę oczywiście zakładać, ale jakby Leonardo dostał rolę Daniela Day-Lewisa, ja nie wierzę, że on by to zrobił gorzej. Natomiast mógłby to zrobić inaczej. No i to jest to pytanie, nie? Że nie zawsze te poświęcone... Ja wchodziłem na różnych etapach różnie, jeśli chodzi o te role. Nie? Na przykład do Jesteś Bogiem mieliśmy taką sytuację stworzoną przez Leszka Dawida, genialną, że zbudowali nam studio w moim mieszkaniu wynajmowanym wspólnie z Piotrem Dobaleskim między innymi. Tam mieliśmy na Pradze takie mieszkanko, dali nam komputer z Windowsem 9.5, z dyskietkami 3,5 cala, wciąż działającymi. No, robiliśmy w 2009, no to już był relikt, a my jakby go odtworzyliśmy. Od chłopaków zapytaliśmy, od Fokusa Rahima, na jakich pracowali konkretnie programach w tamtym czasie, czy oni sobie pamiętają. Oni już ledwo pamiętali na jakich, ale powiedzieli. My te programy ściągnęliśmy. Zaczęliśmy sobie tłuc na tej klawiaturze te bity, jakieś sample. I naprawdę się wkręciliśmy. Zaczęliśmy pisać własne utwory hip-hopowe, ale jako Fokus, jako Rahim i jako Magik, nie?
Czyli, no to już jest głęboko się robi.
Czyli tak, no i naprawdę było, czyli ja uważam, było właśnie głęboko i pewnie to widać, że mamy ten przelot, dużo czasu poświęciliśmy. Natomiast myślę, że w takim teraz starszym już moim życiu uważam, że spokojnie można pewne efekty techniką również nadrobić, nie? Nie wszystko i na pewno trzeba poświęcić dużo czasu na przygotowanie roli, ale część rzeczy można technicznie po prostu... To ja sobie przypominam taką właśnie kiedyś rozmowę, kiedy właśnie jeden z aktorów, starszych, ale takich dobrych teatralnych aktorów, który powiedział właśnie, że no i tutaj to ja sobie zrobię, no tak, tu mam tą rozpacz, no dobra, to jest ten, to idźmy dalej, nie? Znaczy, że on pogonił tą rozpacz, na zasadzie, że on ją zrobi. Tutaj ja wiem, jak co zrobić, dobrze, to dalej, a co dalej jest, nie? Jaki jest sens dalej, nie? Zresztą potem pierwsze moje spotkanie było z Mariuszem Sanitarnikiem, w Teatrze Jaracza w Łodzi i on, miałem takie z nim spotkanie, ja młody po studiach i on tam, no jeden z gwiazdorów Teatru Jaracza w Łodzi, którego nie znałem w ogóle tego teatru, no i on z tym jednym sztucznym okiem charakterystycznym, więc ma takiego, no trochę zeza, bo to żywe oko pracuje tam, to nie, więc często się robi i ja do niego tak podbijam, jako taki młody, jeszcze nieopierzony i mówię, że co pan teraz robi, może by pan powiedział, coś zdradził, nie, chciałem się czegoś, nie wiedziałem jak z nim zagadać, a on mówi, słuchaj, no mam próby do Lira, nie? Ja mówię, o, Lir, Shakespeare, o, Daniel Day-Lewis pewnie by się uśmiechnął. I ja mówię, świetnie, wow, ale to jest trudna rola, nie? To jest niesamowicie trudne. Jak pan do tego podchodzi? Ja pytam się jak taki, no, trochę się śmieję z tego, bo trochę, no, dzisiaj bym w życiu nie zadał takiego pytania, no, ale wtedy taki młody, a on tak na mnie patrzy tym wzrokiem, tym właśnie takim zezem, no trochę streetem, który patrzy na mnie I bierze papierosa, który leżał na tym, i zapala go od strony filtra. Odwraca, celowo, nie? Pali tego filtra, a potem odwraca krzesło do góry nogami i siada sobie na stołku, odwrotnie, nie? Na tym stołku i mówi, no, bo ja jeszcze pytałem wcześniej, że jak to szaleństwo tego Lira zagrać. No on zrobił to i to i mówi, no mamy szaleństwo, nie? Wszystko, co jest nienormalne, jeszcze z tym ryjem, on mówi, z tym moim ryjem, który ma tego, to wszystko jest szalone, nie? Ale on mówi, ale jak dojść do tego, żeby to szaleństwo uwierzytelnić, albo uprawdopodobnić, albo jak można do niego dojść i jak tą drogę zagrać, to tego nie wiem, nie? Że to jest trudne. Czyli mówię, że technicznie pewne rzeczy paradoksalnie, właśnie te najbardziej, co widz lubi, czyli to, że kulejesz, ale on się jąka, albo właśnie jeździ na wózku, tak? Że te rzeczy uważam, że są łatwiejsze do zagrania niż prosta droga do tego, żeby pewne emocje wyprowadzić, żeby te rozmowy nie brzmiały sztucznie i papierowo, żeby je przeprowadzić. I nad tym się też na planie najczęściej rzeźbi. Oczywiście widz potem odwrotnie patrzy i mówi, ale on fajnie to zagrał, nie? Przecież on się jąka na co drugim. To nie jest naprawdę trudne, jak masz technikę, nie? To są najłatwiejsze rzeczy.
No właśnie, mam ostatnio okazję podpatrywać trochę aktorów przy pracy i z tego, co widzę, młodsi bardziej lubią improwizować, a starsi na przykład mówią, dajcie mi tekst, ja to dobrze zagram. I tyle. I nawet jeżeli tekst na papierze brzmi może trochę sucho, to kurczę, aktor potrafi to zagrać jak trzeba. Też tak miałeś, jak byłeś, powiedzmy, tym gościem z czasów chrztu, to lubiłeś bardziej tutaj coś od siebie dodać, coś zmienić, zaimprowizować jak jazzman, a...
Nie, wiesz co, to chodzi o to, jaką szkołę odebraliśmy. Aha. Ja już byłem w miksie, tak zwanym, no to, czyli to nasze tam krakowskie pokolenie, czyli plus minus 2 lata, czyli tam ogrodniki, wszystkie gierszały, wszystkie kowalczyki, no to była cała taka ekipa, która wyszła w tamtym czasie, właśnie jeszcze Koczedow, tam no dużo nas było, którzy wyszliśmy w tym samym czasie, Kościukiewicz, myśmy już byli w miksie, już zaczęto uczyć w szkole też impro, znaczy nawet nie impro, tej takiej kabaretowej impro, która też teraz czasami się wprowadza, ale improwizacji w ogóle, nie, że na jakichś zadaniach. Wiadomo, że był Krystian Lupa już dużo wcześniej, który lubił improwizację, ale tak, że ogólnie... Jednak bazowało się na tekście, tak? Dostawałeś tekst Szekspira i robimy w ramach tekstu, który dostajemy. Rzadko w szkole bywały takie zajęcia, że bez tekstu próbujesz coś wyciągnąć, nie? Ale już to się zaczynało, bo w teatrze też już coraz więcej osób, więc myśmy trafili na fajny miks. Ja mam wrażenie, że jeszcze potrafię bardzo dobrze mówić wierszem. Jeszcze się nauczyłem dobrze, gdyby teraz Szekspira właśnie robiłem kiedyś ta telewizji Wyspiańskiego, robiliśmy wesele, że widziałem już różnicę, że młode pokolenie na przykład nie potrafiło ani średniówki trzymać, ani takich rzeczy, czyli sama praca nad tekstem klasycznym na przykład ma też na niższym poziomie, nie? Natomiast improwizacje rzeczywiście, oni mają teraz praktycznie wszystkie zajęcia w ramach tego, że improwizują cały czas, więc jest sprawność inna. A po drugie, też myślę, wydaje, że wynika to z tego, że starsi aktorzy mają, raz, że tej impro nie mieli, dwa, że przez to, że nie mieli, albo może nie przez to, że nie mieli, tylko że nie mieli dlatego, bo tłumaczono, że tutaj nie ma co poprawiać
autora,
jak jest tak genialny, nie? No jak bierzesz na warsztat Szekspira, to ciężko go poprawiać, no możesz szukać w tłumaczeniach akurat, my możemy, natomiast to jest ciężka potem sytuacja i oni jednak mieli ten szacunek dla słowa, nie? Że słowo jest ważne i to jest komunikat, który wysyłasz, nie? Dzisiaj często komunikatem jest pewien gest, czasem kolaż rzeczy, czasem konteksty, które wynikają, no i uważam, że teatr też często robi taką interpretację planową, my sami jesteśmy tylko współtwórcami w obrazie, to są obrazki, które się rzuca widzowi i widz z nich może wydobyć jakieś sensy, nie? Że robimy film o nienawiści, to masz po prostu cały szereg, jak z burzy mózgów byś wytrzepał, ile jesteś w stanie nienawiści, obrazów nienawiści pokazać i oni je robią, nie? I potem mamy spektakl. Jest spektakl piękny o nienawiści, ale tak naprawdę takiej linii fabularnej też często nie ma, nie? No i to z tego wynika, ale wydaje mi się, że są starzy aktorzy, którzy absolutnie są świetni też w improwizacji, jakby im dać, bo to potrafią, bo mają po prostu intelekt, a też są oczywiście młodzi, którzy też potrafią i klasykę i wszystko. Myślę, że to jest raczej wybór, albo to pierwszy wybór, czyli to, czego się nauczyłeś, pierwszy wybór młodych jest improwizacja, a pierwszy wybór starych jest to. Ja mam wrażenie, że na szczęście mi się udało w ten miks trafić, więc mamy że ja, że ja sobie trochę ja sobie trochę wybieram. Nie, ja mówię, że wszyscy mają i warsztat, i impro, tylko inni co innego wybierają. Okay. Nie? A ja sobie mogę akurat czasami wybieram, kiedy pracuję z młodymi, wybieram absolutnie improwizację, a kiedy pracuję ze starszymi, mogę sobie wybrać klasyczne przygotowanie poprzez tekst, więc to są też moje takie pierwsze wybory, nie? Może mi paru aktorów teraz zdisuje, starszych za to, że a my nie potrafimy improwizować, a młodszych za to, że my nie potrafimy w klasykę. To są moje tylko obserwacje, no i z takim miałem doświadczenie i z takim doświadczeniem się dzielę, no.
A w takim razie mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Widzę, że woda ci się kończy.
Ktoś gadał zabrał za dużo.
Butelki. Dobrze, bardzo to lubimy w tej naszej audycji. No, wspomniałeś o tym, że miałeś zajawki i na Bruce Lee, i na Jackiego Chana. I taki Jackie Chan, on znajduje się w księdze rekordów Guinnessa, jeżeli chodzi o liczbę numerów kaskaderskich, które wykonał samodzielnie. Parę razy był bliski śmierci, tak. Nie wiem, na planie chyba którejś policyjnej opowieści. Ja się na przykład zastanawiam, czym to się różni, powiedzmy, właśnie od roli Leonardo DiCaprio w Zjawie, kiedy on opowiada, że pływał w tej mroźnej rzece, że jadł prawdziwą wątrobę bizona. Dlaczego taki Jackie Chan nigdy nie dostał Oscara? Czy twoim zdaniem to jest inny rodzaj aktorstwa, kiedy naprawdę poświęcasz się całym sobą, całym
no nie,
ciałem,
oczywiście, że, znaczy,
żeby osiągnąć niesamowity efekt
PR
ekranowy?
PR to się nazywa. To znaczy PR-owo aktorstwo... Przepraszam, to moje chyba. To jest po prostu jakiś dramat. Nigdy mi się nie zdarza.
No to jest aktor, który dostaje dużo propozycji.
Słuchaj, to jest PR. Jakoś się utarło, że część aktorstwa traktuje się jako bardziej szlachetne, a część aktorstwa jako mniej szlachetne. A na pewno do mniej szlachetnego uważa się granie komediowe oraz slapstickowe. U Jackie Chana, który ma niesamowity typ humoru, myślę, że zarzucano mu pewnie takie rzeczy, nie? No ten jego chiński wyraz twarzy, który też bardzo często był jakby troszkę za duży nawet niż potrzebny do uzyskania pewnych emocji, no był od razu jako komiczny brany pod uwagę, nie? Myślę, że Louis de Funès też nie był brany pod uwagę nigdy jako
kandydat
do nagród aktorskich, nie? Że jest coś takiego, że aktor musi tam przeżyć w środku, coś dużo przewalić, nie? No i zrobił się taki PR, szczególnie w Hollywood, które po prostu no, jest tą kolebką też takiego filmu światowego, że po prostu zrobił się PR na to, że jeżeli im więcej tam jakby trochę poświęcisz, ale w filmie dramatycznym, jeszcze dużo o tym opowiesz, no to rzeczywiście masz Oscara już gwarantowanego, no bo jeżeli zjadłeś prawdziwą wątrobę bizona, co oczywiście może być tylko ściemą, ale może być PR-em. Jeżeli ją zjadłeś naprawdę, jeżeli do tego, nie wiem, schudłeś 2 kilo, zrobiłeś sobie fajną bliznę i miałeś obłęd w oczach, no to tak naprawdę masz komplet roli, nie? A prawda jest taka, że no obłęd w oczach, jeżeli masz technikę, jesteś w stanie, no tak jak ten manik sanitarnik, uzyskać dość szybko. Mm-hmm. Że troszkę to chyba na czym innym polega. Mnie chyba trochę jednak mierzi to, że to kino jest tak podzielone. Dlatego ja też staram się w ostatnim szczególnie czasie wybierać na przykład rzeczy, eksplorować takie rzeczy, których nie robiłem, a wydaje mi się, że mam do tego potencjał, czyli komedię na przykład. Zrobiłem parę takich rzeczy, co mi się wydaje śmiesznych. I myślę, że będę jeszcze też tak kombinował w tamtą stronę, bo lubię po prostu sam się pośmiać. Nie zmienia to faktu, że nie będzie to docenione, że to bardziej jest docenione jako sztuka cyrkowa, to co robi Jackie Chan. Chyba kiedyś nawet oglądałem program o tym, ile on samych takich trików z drabiną zrobił. Że on był mistrzem wskakiwania między te szczeble, nie? To jest po prostu mistrz świata. Ale rzeczywiście jego potraktowano bardziej jako cyrkowca, nie? Że to jest cyrkowiec, a nie aktor, nie? I czyli jest jakaś różnica, czyli jak ktoś ma dużo efektów, czyli tak samo aktorów się podzielił potem na mięśniaków i na tych kruchych i złamanych w środku, nie?
Jeżeli szalametów.
Tak, dokładnie, szalametów i Nortonów, tak? A mięśniaków wiadomo, bo potrafią trzymać tę broń. No wydaje mi się, że to jest w ogóle bez sensu też to szufladkowanie, a ciekawe jest zobaczenie właśnie tych aktorów, którzy zagrali i w takim kinie i się odnaleźli, no bo jeszcze nie wymieniłem do tej czwórki, bym z piątego dołożył to na pewno Phoenixa, do tej amerykańskiej. Pewnie będą się pojawiać jeszcze nazwiska takie, no ale Phoenix na przykład, który miewał rolę naprawdę bardzo szeroko. No De Niro, Bobby też oczywiście, który przecież też i od takich umięśnionych drabów oraz surowych przecież robił również... No, generalnie mi chodzi o to, że ten podział jest bezsensowny, ale sam widzę nawet w tym kraju naszym, że na przykład teatry również potrafią się nie lubić, nie? Że teatry, które są, mają tę łatkę tych, nie wiem, komedii, tych pastiżowych, jakichś slapstickowych, że nie lubią tych, którzy uważają, że oni głębiej kopią, oni głębiej mają i to jest po prostu lepsza i wyższa sztuka, a wtedy zawsze te teatry, te takie, które mają po prostu tłumy, ale że niby to jest łatwiejsze, a to akurat nieprawda, bo rytm, który jest potrzebny w komedii, jest bardzo trudny do uzyskania. Naprawdę trzeba być sprawnym też aktorem, żeby rytm robić. No to tamci mówią, zarzucają tak, to spróbujcie to wypełnić widownię przez 365 dni w roku, tak jak my to wypełniamy, a nie, że wy robicie raz na, gracie spektakl 3 razy na 2 miesiące i wtedy wypełniacie i uważacie, że to... No i to taki odwieczny problem, no ale aktorzy, no tutaj jest tyle ego, że to musi się przecież pościerać.
Słuchaj, proponuję w takim razie przeskok z antypodów gatunkowych. Rozmawialiśmy o komedii, przejdźmy na horrory. Powiedziałeś tak, poza horrorami oglądam wszystko. Nic się, rozumiem, w tej kwestii nie zmieniło.
Nie, no absolutnie, ja się po prostu boję na horrorach. Znaczy ja mam w ogóle problem taki natury lękowej. Miewam takie czasami po prostu niepokoje. I to chyba fizyczność moja podpowiedziała, że mi niepotrzebna. Thrillery bardzo lubię. Natomiast takich horrorów, takich typowych właśnie, kiedy jest ten efekt, że jest cisza i nagle coś wyskakuje, to mnie po prostu to, po prostu boję się, a przez ten strach mam tak, że to jest nieprzyjemne.
A pamiętasz jakiś konkretny horror, po którym zdecydowałeś, że nie, kurde, nigdy więcej nie sięgam po ten gatunek?
Że to był jeden?
Graniczny może jakiś tytuł, który przypieczętował tę decyzję.
Kurczę, nie wiem, czy nie była Laleczka Chucky?
To dawno temu już
dawno
było.
Dawno temu, tak. Znaczy, wiesz, kiedy była, kiedy ona powstała, kiedy ja ją widziałem, okay, to jest inna sprawa, nie? Ale tak dawno temu, no ja... Nie, ale myślę, że miałem z 12-13 lat, kiedy sobie odpuściłem horror. Bo to jak takie dostępne w telewizji, to je oglądałem, nie? Tam Koszmary z ulicy Wiązów czy coś, bo one nie były takie straszne, one też były dobierane pod telewizję, że nawet jak były po 22, to tych najstraszniejszych mi się wydaje. Te, co potem ciągnęliśmy przez internet, to te były straszne i ja tych się bałem. No bałem się tych takich właśnie, że zmieniały się twarze właśnie, bo jakiś demon wstępował, jakieś takie rzeczy.
Egzorcysta, The Ring.
No, tak, The Ring pamiętam też, no, że to takie było... Nie wiem, no dziś pewnie ja bym je obejrzał, nie? To nie jest tego kwestia, tylko że ja do nich nigdy nie wróciłem. Ale nie mam potrzeby, bo jest tyle kina, którego ja i tak nie obejrzę, że jakby sobie mogę odpuścić horrory chyba, no.
No tak, no.
A wiem co jeszcze, Królestwo chyba von Triera.
Tak, ta trzecia część powstała.
To było na takich dwóch VHS-ach, pamiętam, że było wydanie takie ten.
Taki miniserial.
Miniserial i tak, i to Królestwo też jakoś pamiętam, że chyba to było takie jedno z ostatnich, które oglądałem.
Czyli ty lubisz przeżywać filmy całym sobą.
Prawdopodobnie, ale
to przechodzi po prostu na reakcje fizyczne.
Z filmami, znaczy na pewno jak sport oglądam, to przeżywam go całym sobą, więc myślę, że filmy też przeżywam całym sobą, tylko trochę mniej pokazuję. No.
Czyli rozumiem, że mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej są dla ciebie jak filmy grozy.
Tak, to są dramaty. To są dramaty.
Dobrze, myślę sobie, jest taki jeszcze jeden aktor, którego chyba bardzo cenisz, Benedict Cumberbatch.
A też, no oczywiście, tak.
Bo tutaj, jak rozumiem, Sherlock Holmes, miłość do kryminałów.
Ja Patricka wszystko... Melrose'a,
to jest chyba też rola, Patrick Melrose to jest chyba taka rola, o której każdy, nie wiem, prawie każdy aktor marzy, pełny przekrój emocji.
Nie, no ten Patrick to jest w ogóle, no
rola na otwartych nerwach.
Bo to, że ja lubię w ogóle Sherlocka i akurat tego Sherlocka też lubię bardzo, ale to nie jest tak, Sherlocków kilku lubię, nie? No, Robert Downey Jr. i ta cała ekipa, to też jest śmieszne, bo to jest kino rozrywkowe typowo i lubię, ale lubię, no kryminały lubię przede wszystkim i to, że jest jakaś zagadka i że ja też uczestniczę w rozwiązywaniu tej zagadki, bo jak chyba powiedziałeś, no chyba się jednak wkręcam całym sobą, więc ja chcę trochę przed scenarzystą, chcę ubiec scenarzystów, na pewno nie wymyślą czegoś takiego, że ja nie będę wiedział.
A jak czytałeś scenariusz Morderczyń, to przejrzałeś się? Kto jest?
Nie, tutaj nie, ale też ja nie wiem, czy ja dostałem ostatni odcinek. To jest jeszcze inna sprawa. Nie. Ale ja czasami nie dostaję ostatnich odcinków, a czasami nie proszę nawet o ostatnie odcinki, bo mam tak, jak już na przykład nie gram, bo zdarzało mi się tak, że na przykład jest 8 odcinków, a ja w 7 ginę, to ja 8 często nie chciałem, mówię to, że sobie do obejrzę, nie? No ale z tym potem różnie bywa, z tym dooglądaniem. Często nie obejrzę już.
No to jest a propos problem tych naszych dzisiejszych czasów, że z jednej strony już nie trzeba ciągnąć, bo ma się te platformy streamingowe, tych filmów i seriali jest po prostu w brud, tylko kiedy znaleźć na to czas, kiedyś no jak była telewizja, to był kanał pierwszy, drugi, potem Polsat, można było sobie czasem coś nagrać, jak leciało za późno, a teraz,
no tak.
Boże drogi, i tu pytanie jakby jak
żyć,
jak wybierać te filmy, jak szukać generalnie te, które chce się obejrzeć, to są rekomendacje znajomych, bo Domalewski zadzwoni i powie, szuszu,
tak.
Widziałeś to?
To na pewno, no bo z Domalem to mam tak, że ja jakby jego gust cenię i... tylko co, ostatnio to mi polecał akurat jakiś... A, wiem, dobra.
Co polecił?
To akurat spoko nawet, bo to Sean Bean tam gra i nie ginie wyjątkowo, czyli Time. To jest
znakomity miniserial.
Super miniserial, no to tak, to akurat to ostatnie chyba. No ale generalnie no różne sobie, bo czasami też głupoty sobie wysyłamy, więc my mamy tam dość szeroko, ale tak, no cenię sobie chyba teraz jak ktoś, kto mi już raz polecił coś i się sprawdziło, no to go nawet podpytam, powiedz mi jeszcze co, nie? Tylko, że ja mam niestety taką naturę, że nawet jak trafię na takie straszne gówno, to ja je często obejrzę do końca, nie? Że ja po prostu będę siedział i będę męczył, a może się wydarzy, nie? A może się wydarzy, więc to jest różnie, więc ja muszę rzeczywiście muszę dostać dobrą rekomendację od tamtych dwóch, trzech znajomych, no, ale też czasami sam szukam, no bo to właśnie albo po reżyserze polecisz, albo po właśnie aktorze, no skoro on tam gra, no bo jak już wiesz, że Daniel Day-Lewis tak rzadko robi filmy i wiesz, jak on wyjdzie z Danielem Day-Lewisem, no to raczej będzie to fajne kino. Czy Phoenix też ma tak, że dobiera w ostatnim czasie, no po prostu, no jest na takim pozycji, że może sobie dobierać pewnie z wielu scenariuszy, którzy mu wysyłają cały czas, nie? Więc ciekaw jestem, bo tam przecież Paweł Pawlikowski teraz robi z nim.
No właśnie nie robi. To nie robi? To jest dramat, bo mieli zaczynać zdjęcia i przez strajk aktorów hollywoodzkich firma ubezpieczeniowa odmówiła ubezpieczenia filmu, dlatego że się bali, że strajk się zacznie i trzeba będzie wszystko rozwiązać, no i pewnie by rozwiązali.
Okay.
Ekipa była już na planie na Wyspach Kanaryjskich, Joaquin Phoenix zjechał, Rooney Mara, jego żona zjechała, bo mieli tam grać główne role.
Tak. Ojejku, to nie, to nawet nie słyszałem o tym, że to padło. No to szkoda. No tak czy siak pewnie może się jeszcze im uda. Będą szukać.
No Joaquin Phoenix na pewno ma teraz bardzo komfortową sytuację po Jokerze, bo jak grasz główną rolę w filmie, który zarobił $1 miliard, dostajesz Oscara, to jesteś i...
Phoenixowi będzie bardzo zależeć, to sam sobie będzie mógł to wyprodukować.
No, a teraz...
Oni mają taką pozycję przecież, że mają, znaczy takie pieniądze zarabiają, że mogą sobie sami produkować, nie?
Za chwilę będzie można go zobaczyć w Napoleonie, Ridleya Scotta.
Tak, widziałem to, no widziałem. To widziałem zajawkę w sensie, no.
Lubisz takie... No jak lubisz Gladiatora, to wiadomo, że lubisz takie...
Nie, no oczywiście, ja lubię taki też duży kostium, też lubię, nie? I lubię w ogóle chyba, jak ktoś mi tak czasem epicko walnie coś z ekranu i to jest takie wspaniałe. Przecież jednym z takich filmów, które na tych VHS-ach za dzieciaka oglądałem i trafiłem, no to przecież były jeszcze Ogniem i Mieczem polskie. To ja miałem takie, o kurczę, ta polska jazda. To ten, no teraz Tfu do Magarów, ale dawniej byłem zakochany, no to co
zrobił. Czyli byłeś Tim Bohun.
No byłem Tim Bohun, no to jaką rolę zrobił, ta jego mimika, to tam latała mu policzek, tak mu podskakiwał i ten Skrzetuski przy nim był po prostu taki trochę mniejszy. Chociaż i tak to było tak postawnie wszystko zrobione, ta fajna charakteryzacja tego Żebrowskiego również jakoś to się wszystko oglądało. Wielkie warkocze tej Heleny. Ale niestety... No i ten Bohdan Stupka jako ten
Chmielnicki
też mi się to podobało. No ale no teraz do Magarów to jest Putin, więc...
No co poradzić? Dobrze, artyści niekoniecznie muszą mieć mądre poglądy.
Kazik miał na to... to pewne zdanie.
Podpisujesz się o tym?
Czy wszyscy? Nie wiem, czy wszyscy, ale...
Ale zdarzają się.
Ale myślę, że jest dużo, no. Jest dużo. Myślę, że większość.
Więc... Słuchaj, wracamy do listy twoich ulubionych filmów, a tam również Mechaniczna pomarańcza.
Tak.
Ciekawi mnie, gdzie tutaj był klucz, przez co trafiłeś na Kubricka.
Nie, bo ja miałem taki... no bo oprócz tego, że ta droga, czyli to, co ciągnąłem, to miałem, to potem wydarzyło mi się w moim życiu cudowne spotkanie, które trwa do dziś i teraz w ostatnim czasie często o nim mówię, czyli spotkałem na swojej drodze po prostu na tej mojej wsi Sobowic, z której pochodzę, nauczyciela. Mhm. Ja był nauczyciel historii, ale też mój wychowawca od czwartej klasy. Potem nasze drogi się cały czas przecinały, nawet założyliśmy grupę taką nieformalną, teatralną. On tak naprawdę mi pożyczył pieniądze na egzaminy do szkół teatralnych, no dzięki niemu jestem w szkole, jestem aktorem tak naprawdę. To jest Stachu Szulist i on miał jeszcze jedną cechę niesamowitą, bo po prostu kochał sztukę. I na potęgę, ja mam wrażenie, że zawsze za całą pensję chyba nauczycielską, wykupywał pół Empiku, nie? Jeździł tam raz w tygodniu do Empiku, do Gdańska i po prostu w tym Empiku wykupywał wszystko, co mu się tam nawinęło i co mu się podobało, ale to były bardzo ciekawe też pozycje, nie? No miał mnóstwo płyt przede wszystkim, bo lubił słuchać muzyki, ale też mnóstwo VHS-ów, które kupował później, płyt DVD, miał też pokaźny zbiór w ogóle winyli też, jeszcze ze starszych czasów. No po prostu pół domu jego to zajmowały tak naprawdę, no była taka jedna wielka biblioteka, ale taka biblioteka, w której było coś innego niż w bibliotece...
Fajne rzeczy, które chciało się sięgnąć.
Podstawówce. Więc on mi zaczął podrzucać. Nie wiem, czy on po prostu zobaczył we mnie jakiś taką... przestrzeń, bo mieliśmy lekcje wychowawcze jeszcze w podstawówce, na których on mówił, że on jakby na początku tych lekcji wychowawczych poświęcił parę tam chwil na zdanie, ale potem powiedział, słuchajcie, no tak naprawdę taka lekcja wychowawcza, no to my nie będziemy przerabiać jakichś wielkich rzeczy z waszego zachowania czy coś, tylko zachowujcie się dobrze, okej? Okay? A zamiast tego może będziemy oglądać filmy. I my mówimy, kurczę, film w szkole oglądać? No jasne, że tak, nie? No, tylko że on tak na początku tam wrzucał jakieś chyba... Znaczy, od samego początku chyba to były jakieś takie właśnie filmy, które już coś znaczyły w historii kinematografii, bo tam nie było takich pustych przelotów. Było na pewno Imperium Zmysłów, było na pewno...
To grubo poszedł.
To już byliśmy starsi, bo powiedzmy chyba... No, ale to i tak nie byliśmy to pewnie nikt nam nie puścił. Mechaniczna pomarańcza, full Metal Jacket na pewno. No takie różne filmy, które jemu się wydawały, że one z różnych gatunków trochę, chyba Trzy Kolory były w ogóle i Kieślowski, czy coś polskiego, coś zagranicznego, ale pamiętam, że największy w tamtym czasie wywarł właśnie ta Mechaniczna pomarańcza. To był jeden z pierwszych tych filmów, takich poważniejszych, które nam puścił, jak już wybadał, nie? Bo później jakoś też tak, że każdy mógł robić na tej lekcji co chciał, nie? Nie wszyscy musieli oglądać, nie? Ale żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem. Więc tak nam się zrobiło ze 3, 4, 5 osób, które oglądały te filmy, a reszta tam sobie robiła różne głupoty, nie? A ja siedziałem po prostu tak jak zresztą w samej Mechanicznej pomarańczy w tej scenie, kiedy nie może już zmrużyć oczu, bo ma podwiązane te oczy, to ja miałem wrażenie, że ja tak oglądałem wtedy to kino, nie? Ja pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, ja siedziałem tak. Wow, bo tam jest, w tym filmie jest wszystko, nie, bo to jest, to, że to jest i science fiction, to, że, ale takie właśnie fajnie przełamane, bo takie trochę rzeczywiste i bliskie, że to nie jest jakoś świat dalekiej przyszłości, tylko tak naprawdę to jest bardzo blisko człowieka, nie, że tam jest jakiś taki fajny problem, taki filozoficzny postawiony, czy człowiek, który jest zły, z gruntu zły, czy on może się zmienić, czy może się nie zmienić. Znaczy przynajmniej ja to tak odczytywałem wtedy, nie? Więc to już była też taka głębia filozoficzna, że ja ten film przestałem oglądać i tak jak Rockiego czy Rambo się przestało oglądać, to się szło spać, nie? Ale tutaj kładłeś się w nocy i po prostu miałeś, Jezu, co to jest w ogóle, nie? Co to jest? I myślałeś o tym filmie tak długo, nie? Ja pamiętam, że z nim chodziłem chyba z 3 tygodnie, nie? I to był taki, no on mocno, plus ta gra aktorska, to ta przemoc jakaś taka, ale właśnie przemoc, kurczę, dziwnie artystyczna, nie?
Tak, podkręcona, trochę taka, operowa.
No, tak, trochę dokładnie, operowa, no i kurczę, i mówię sobie, no to jest coś, czego nie widziałem, czego w telewizji na pewno nie zobaczę, nie? No i rzeczywiście, no Mechaniczne pomarańcze, nie wiem, czy widziałeś kiedyś w telewizji.
Przypuszczam, że mogłaby być ocenzurowana. Wielkiej Brytanii.
No ale mówię w Polsce, nie? No, że tutaj nie, myślę, że ciężka sprawa.
Może jakimś ale kino albo no. Coś takiego. Ale właśnie chciałem cię podpytać o stosunek do ekranowej przemocy. Czy masz czasem momenty, kiedy ta przemoc cię odpycha? Bo są takie filmy, nie wiem, jak na przykład Funny Games Hanekego, gdzie w zasadzie...
Funny Games kocham. W ogóle Hanekego, jeżeli chodzi o reżyserię, to kocham też najbardziej. Jak już teraz bym się też miał tak zastanowić. No. I też z takich moich znajomych, jeden z nielicznych, byłem fanem miłości. Dużo osób powiedziało, że wiesz co, trochę...
To jest podobno film, do którego trzeba dojrzeć. Im jest się starszym, tym bardziej się docenia jego wielkość. No.
I niesamowite. Tak czy siak, nie, Funny Games właśnie ta przemoc, nie. Ona jest tam zapisana, ona jest tam jakaś taka podprogowa, podskórna.
Tak, w zasadzie na ekranie nie ma, jednocześnie tak. Ma się poczucie, że ogląda się coś wstrząsającego.
Tak, i jest wstrząsające. I taka przemoc, i w ogóle to, jak to Haneke potrafi, potrafi to nie tyle, że tak naprawdę rozwijać w trakcie, że to nie narasta, że to nie opada nawet na sekundę. I to jest kino, które bardzo polecam i bardzo, bardzo lubię i często lubię wracać. Nie lubię tej amerykańskiej wersji, lubię tylko tą pierwszą, ale taka przemoc, ja myślę, że ona znowu jest po coś, nie? Że ja uwielbiam chyba w ogóle w sztuce świadome wykorzystanie pewnego znaku, czy właśnie pewnej emocji, że to jest świadome użycie, a świadome rozumiem też przez to, że często jest jego za dużo, na przykład, troszkę, nie? To znaczy, że stawiamy ten problem, ale go obserwujemy. Nie każemy o nim zapomnieć, tylko on jest, nie? I on trwa. I ja mam wrażenie, że tutaj tak jest, nie? Ta przemoc jest postawiona i ta przemoc trwa i ona już nie odpuszcza nawet przez sekundę. Pętla ci się, jako widzowi, ci zaciska tak, że na końcu po prostu ledwo oddychasz, nie? Na tej łódce, jak już są, to już masz takie... I jest coś takiego, że to jest dla mnie słuszne. Natomiast nie lubię teraz takiego nurtu, który zauważyłem u niektórych reżyserów, też w Polsce, takiego szerokości tematu, nie? Że taki zrobić temat tak szeroki, albo tak ogólny, że on właśnie...
O wszystkim i o niczym.
Tak, o wszystkim i o niczym, nie? Tak jakby się artysta bał wypowiedzieć na własnego zdania, nie? Ja mam na ten temat takie zdanie. Ja chcę je zobaczyć w tym filmie, nie? Ja mogę później oczywiście zobaczyć, że on to podważa, nawet własne zdanie i mówi, ale możecie myśleć tak. Ale ja chcę, żeby on tą wypowiedź dał, nie? A nie, że tak ogólnie, nie? Opowiemy sobie o... Właśnie o jakimś ważnym temacie, nie? Typu miłość, typu właśnie złość, typu polityka, czy cokolwiek, nie? No jakby tematy, które nas drażnią, ale takie najlepiej zachowawcze. Takie, żebyśmy się nie narazili za wielu osobom, bo kino jednak powinno być kinem środka, czyli ale źle rozumianym, czyli takim rozumianym, że dla wszystkich, nie? Kino, kurczę, nie musi być dla wszystkich, nie? Tak jak dla mnie nie jest horror. Po prostu, ale nie mam, i niech powstaje, i wiem, znam wielu fanów horrorów i niech powstają horrory i niech oni oglądają i niech się boją jak chcą i to jest dla nich kino, nie? Ale kino ma być, kurczę, dla człowieka, ale nie dla wszystkich, nie? A jeżeli ktoś myśli, a dzisiaj po prostu chyba wiem dlaczego, no bo myślą koniunkturalnie, nie? Bo mało osób po pandemii wróciło do kina, a jak chcemy, no tak samo się rozmyła polityka dzisiaj, nie? Że ona się rozmyła, że prawica ma lewicowe poglądy i lewica ma w niektórych sprawach też prawicowe, że to jest taki miszmasz, że i człowiek też nie wie, i na kogo głosować i coś tam, bo nikt się konkretnie nie opowiada, bo łatwo jest stracić, nie? Stracić klienta, a my chcemy tego klienta mieć jak najszerszego, nie? Więc wiesz, no w jednym filmie zrobić coś dla dzieci, ale i dla dorosłych, a i dla tych, co się lubią bać, i dla tych, co się lubią pośmiać, nie? Inna sprawa, że lubię, kiedy jest w dramacie przełamana sceną śmiechu, albo w komedii na przykład mamy takie sążniste pytanie, które na przykład nagle nas zastanawia, gdzie my jesteśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, nie? Że w tej komedii też śmieć, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie. Lubię to, nie? Ale to wtedy też musi być jasny znak, nie? To będzie jedna scena, dwie sceny, które to ja... One mają swoją funkcję, ja tą funkcję rozumiem, ale takie, że od początku to się przeplata, tak? No to tak nie do końca, nie? Nie do końca.
No tak sobie wyobrażam czasem, spotkania polskich producentów ze scenarzystami, reżyserami, tak. Czytają scenariusze, ale tu macie, będzie śmiesznie, ale tak. Wzruszająco też musi być.
Tak, dokładnie, no albo kto gra, nie? No fajnie, by ten by zagrał to dobrze, wiesz, ale weźmy tego, bo on ma bardziej znaną mordę, nie? No niestety, no.
A jeszcze a propos przemocy, chciałem podpytać cię z kolei, przemoc, kiedy ty musisz ją grać na ekranie? Jak się na to zapatrujesz? Czy to jest po prostu zawsze wyzwanie i zadanie aktorskie jak każde inne, czy jednak czasami dotyka cię, kiedy musisz komuś zadać ból, albo ktoś tobie zadaje?
Nie, wiesz co, w ogóle zahaczając jeszcze chwilę może w tej odpowiedzi o horror, to na przykład bardzo w horrorze bym musiał zagrać. To jest inna sprawa.
Czytałem,
wydaje mi się, że horror jest, że tak samo w takim przemocowym ginie, że co innego jest jakby grać to, a co innego później to w tych kontekstach, w tym montażu, w tych zbliżeniach i w tej muzyce oglądać. Bo ja mam wrażenie, że to wszystko podbija później i tworzy się ta przemoc jeszcze większa niż to tak naprawdę, co uzyskujesz już w samej scenie, kiedy grasz. Dwa, że no naprawdę jesteś tam na ten moment postacią, więc ja się w ogóle wtedy nie zastanawiam, czy ja coś robię, bo ja tego nigdy moralnie nie rozważam, czy Tomek by to zrobił, czy by tego nie zrobił, bo Tomek, tam nie ma Tomka na tej zasadzie, nie? On na chwilę nie jest kimś innym, właśnie tym Wojtkiem Kowalskim, którego potem nie pamięta.
Jak opętanie.
Tak, ale nie chciałbym Tomka właśnie też w tym przesadzać w tym wszystkim, bo ja bym nie robił sobie takich laurek jak właśnie koledzy z Hollywood, że o kurczę, do roli schudłem, albo zgrubłem, albo się ogoliłem, nie? Głowę na łyso.
Chociaż miałeś chyba taki moment, że przytyłeś mocno specjalnie do roli w Hyacyncie,
prawda? Ja do Hyacynta tam najwięcej chyba, taką największą różnicę. Później zostałem na parę lat w tym. No ale to kwestia jest też tych przygotowań, które Daniel Day-Lewis może sobie pozwolić i 2 lata, 3 lata przygotowywać rolę. A u nas z racji, że niewiele płacą, no to musi się robić non stop, tak naprawdę nowe. No i tak to wygląda, że my trochę jesteśmy w starym teatrze szekspirowskim, czyli przygotujesz premierę i zgrasz ją 2 tygodnie i ludzie już, wszyscy, którzy mieli zobaczyć, zobaczyli, no to musisz następną już się uczyć, nie, i robić. No to trochę tak jesteśmy w czymś takim, że musimy cały czas robić nowe. Co też oczywiście nam trochę to osłabia, jeśli chodzi o właśnie to przygotowanie, że może częściej jesteśmy bliżej siebie niż dalej, bo to jednak wymaga, żeby uwierzytelnić to, że będę kulał, no to trzeba trochę jednak poćwiczyć, to trzeba temu czas poświęcić, a żeby czas poświęcić, trzeba mieć ten czas, czyli trzeba nie pracować przy innym projekcie w tym czasie. Tak czy siak, wydaje mi się, że ta przemoc na planie jest absolutnie czymś innym i innym doświadczeniem, a nawet jakąś taką perwersyjną zabawą, co to by było jakby, nie? Jakbym ja właśnie wszedł w taki umysł takiego psychola, to co to by było, nie? No ty, po drugie, wiesz, jak masz partnera, bo ta promoc zawsze jest do kogoś, ja uwielbiam po prostu partnerowanie i widzisz te oczy, te się boją, tego, ale jednocześnie mamy między sobą taki, fajnie się to gra, nie? Fajne to jest zabawa, nie? Inna sprawa, że kiedyś bywało, teraz rzadziej, że bywało, że przemoc na planie była uzyskiwana przemocą, nie? Że po prostu ktoś kogoś przemocowo traktował, że celowo go zaganiał w jakiś róg, z którego ten nie mógł wyjść psychicznie. No i potem... No i wtedy były takie przypadki, jak też w jednym z filmów, które ten Stachu nam pokazywał, na tym pamiętam, jak zobaczyłem Idi Isma 3. No, jak zobaczyłem to... No, a później się dowiedziałem, że ten chłopak przez chwilę zniknął, nie? Że też miał problemy jakieś psychiczne. Nie?
Ale z kolei ja czytam taką historię, że podobno reżyser wprowadzał go na planie w trans. Żeby on jakby...
Że nie pamiętał tego.
Nie pamiętał tego. Ale to...
Ale może zapamiętał.
Może dokładnie.
A potem, a po drugie, że ten reżyser umiał to robić, nie? To jest też inna sprawa, kwestia. Nie? Ja jestem za cudowną manipulacją, bo gdzieś się zgadzamy na to wszystko. Czyli reżyser powinien trochę manipulować... aktorem, nie? Na jakiej zasadzie? Tylko, że ja to nazywam właśnie cudowną manipulacją, a nie tą złą. To znaczy nie, że tak cię zmanipulować, żebyś wykonywał to, co mam robić i oczywiście jeszcze w przemocy jakiejś, tylko taką cudowną, że słuchaj, a mógłbyś mi to zrobić, bo z tego, no jakby, myślę, że na wszystko się tak jakoś dogadujemy, nie? Czasami ja po prostu nie komentuję tego, co chce reżyser ode mnie, ale wiem po spotkaniu wzrokiem z nim, że to o to, co nam chodziło. Ja mówię, okej, dobra, tak, chcesz mnie zmanipulować, to tak się zmanipulujmy, nie? To jest fajne. No, ale tak, no, i ci patrz na przykład. No i nie wiadomo, czy taki aktor później to się pozbiera. Podobno się chłopak pozbierał, finalnie potem gdzieś chyba w jakimś teatrze grywał. No, ale też wstrząsający film, co nie?
Przerażający. Oglądałem go ostatnio, chyba przy okazji jednego z odcinków właśnie programów, mój ulubiony film zupełnie nie stracił na sile rażenia. Wali po głowie, po całości. To są takie doświadczenia. O, to jest na przykład taki film, do którego człowiek boi się wracać. Masz takie filmy, które obejrzałeś raz i Boże, broń, nigdy więcej. Wiem, że to jest wielkie, niech będzie wielki, ale ja tego nigdy więcej w życiu nie chcę obejrzeć.
Nie wiem, czy to... Nie wspominam tego, czy w takich kategoriach nie rozważam, czy to było wielkie, czy nie było wielkie, ale pamiętam kadry z tego filmu I to też było, i to też było u Stacha. I to też było przy okazji pewnie i ci patrz, bo to on jakoś tak puszczał pewnie. Był taki film o, i to był jakiś fabularyzowany film, albo fabularny w ogóle, o wielkim głodzie na Ukrainie z czasów Stalina. Jak tam wymarło miliony po prostu ludzi z głodu i tam jak właśnie zjadali swojego syna czy coś. Ja pamiętam to jak przez mgłę, ale pamiętam, że on umarł, że to dziecko z głodu umarło, oni poszli na dwór, gdzieś wynieśli, no i był mróz straszny, no i w pewnym momencie było tak, że już ten mróz, no ale ten mróz i ten głód, a tam jeszcze rodzina została, jeszcze matka, żona, i znaczy żona i ten mąż, plus jeszcze jakieś dzieci, więc oni dalej głodni. No i w pewnym momencie wyszedł i wrócił po niego i mu tam odciął kawał po prostu mięsa, żeby przynieść to zmrożone mięso i żeby zrobić im własne dziecko jedli, nie? I to nie pewnie dlatego, ale te kadry, nie? Może byłem też, może troszkę ale miałem takie, że ja pierniczę. Bo to trochę też historii, bo czasami też takie filmy historyczne nam puszczał Stachu, żebyśmy to trochę wiedzieli, czym jest, nie? Ja do tego, do tamtej pory zawsze pamiętam o tym głodzie na Ukrainie. Wiem, czym to jest, nie? Czym to było w ogóle, nie? Czym był Stalin? Że właśnie nie ten Stalin, który potem sobie w Jałcie, w Poczdamie czy w Teheranie już był tym takim, i nie tym, co sobie własnych zabijał, nie? Tylko taki, kto po prostu jakimś takim bezemocjonalnym symbolem wręcz zła, nie? I takie też pamiętam rzeczy, dużo takich historycznych, ale takie, że zły na przykład film, to mam kilka takich, które...
Dawaj!
Mam w ostatnim czasie... Ale mam taki ambiwalentny stosunek, bo nie wiem, czy z jednej strony niektórych zachęcam wręcz, żeby to obejrzeli.
No myślę, że na pewno.
Ale żeby potem, jak to obejrzą, to żeby po prostu też mieli to poczucie, co ja, że to było takie gówno, że tego nie... Bo ja obejrzałem wszystkie 4 odcinki Niewidzialnej Wojny.
To jest szalone dzieło.
To jest szalone dzieło i stwierdziłem, że... Tam to już nie to się odkleiło, to już się dawno odkleiło, ale po prostu to jest wstrząsające, ale swoją drogą też podziwiam. No. Podziwiam momentami za tak odważne decyzje, których dotąd uważałem, że takim najlepszym, dla mnie najlepszym, czyli najśmieszniejszym upływem czasu w kinie, które zostało pokazane, to uwielbiam w Czarnych od Biały Kotku z Turysty, jak ta świnia zżera trabanta. I tam w trakcie kolejnym, to widzimy, że trabant jest coraz bardziej zeżarty i ja uważam, że to jest piękne pokazanie upływu czasu w filmie. Ale ten to przebił po prostu tym, że on pokazywał te czarne i te napisy, że filmy Patryka Wegi zarobiły dotąd tam 100 milionów dolarów. Po czym oglądam film i mam... Filmy zarobiły 60 milionów. Co jest, kurde? O co tu chodzi? Aha, to chodzi o to, że my jesteśmy wcześniej w historii. No to jest, to już jest narcyzm level 1000. No.
A miałeś propozycję od...
Miałem raz, tak. Raz miałem.
Pana reżysera?
I to chyba w ogóle była bardzo ciekawa akcja, bo tam tych osób, których ja znam, aktorów, którzy przewijali się do tej roli, było chyba nas 5, moich też kolegów. No i nas 5 odmówiło, a potem chyba Seba Fabiański wziął i zagrał tego Cukra.
Cukra. Pitbull Niebezpieczne Kobiety.
A, no to ja nawet nie pamiętam już tytułu, ale tak, no to... Znaczy, ja to nie jest chyba powiedziane, że ja bym to... Znaczy, że ja nie pamiętam, czy to była taka propozycja, że masz to grać, tylko czy to był casting, już nie pamiętam, ale wiem, że nawet nie poszedłem, nie pojawiłem się, więc nie spotkałem się też z panem Patrykiem, więc... No ale chyba słusznie, bo o ile jeszcze tam, to nie miałem jakiegoś tak, no kino jak kino, zresztą tyle co ja kino klasy B się oglądałem, to ja w ogóle nie mam w ogóle żadnego problemu z tym, ale to na samym początku, nie? Ale później jakby to, kim on stał się jako też, jako persona, no te jego opowieści o tych zegarkach i samochodach w radio, o tym, jak on na tym właśnie zarabia, ale jakimś takim dziwnym przekąsem, znaczy ten brak jakiejś takiej, może nie skromności, bo to też bez sensu w Polsce taką skromność pielęgnujemy w sobie, taką, no bo osiągnął, no to można się przecież też pochwalić, ale ja mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo nieprawdy takiej ludzkiej i oczywiście nie będę tego weryfikował, nie znam go, ale mam podskórne przeczucie, nie? I to tyle, nie? Więc jakoś nie czułem. A mam wrażenie, że z każdym chyba tym filmem też chyba coraz gorzej jest, więc jakby, że tam się coś, pewna metoda robienia filmu, no bo on sobie taki mechanizm wypracował. Wydaje mi się, że w tych filmach wszystkich widać ten mechanizm, co jest komponentem, znaczy jakie muszą być komponenty dobrego filmu według niego, to chyba da się je znaleźć w bardzo prosty sposób. Myślę, że każdy, kto ogląda, to wie, że tam musi być po prostu, pewne rzeczy muszą być, scena przemocy,
To jest kino atrakcji, każda scena ma nieść jakąś
dokładnie,
nową...
Dokładnie. Ja nawet nazywałem to kiedyś, że on po prostu stare, czasem dowcipy z brodą, filmuje. Czyli coś, co kiedyś się opowiadało, a ty słyszałeś to, że przychodzi tam baba do lekarza, no a on postanowił to nakręcić, nie? No to dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego ja też szczególnie ostatnie produkcje jako kino to już ciężko opisywać, nie? Ale to Niewidzialną Wojnę właśnie mam, że to było przedniej maści takie, to już coś tam jest przekroczone, nie? Bo tam tak chełpienie się własną historią i no nie wiem, no tam tyle jest zła, ale też nie wiem, zawsze lubiłem takiego youtubera, który Nietka Mietczyńskiego,
o, miał taki kanał. Masochista.
Kochałem i szkoda, że teraz nie wypuszcza nowych masochistów.
Wypuścił ostatnio nowego masochistę.
Jednego,
tak.
No to go obejrzałem.
Z Oliverem Grunerem film.
Tak, ale szkoda, że nie wypuszcza już regularnie, bo ja jestem po prostu jego fanem od zawsze. Ale najbardziej fanem jego po prostu też jego tych komentarzy takich nie wprost, takich, że właśnie jest tylko przebitka kamery na jego twarz, która... Że nawet nie masz co powiedzieć, że już nie masz co skomentować. No to dla mnie to był taki film, że ta Niewidzialna Wojna, tam już nie masz co skomentować, bo to już to jest, poziom absurdu jest przekroczony i jesteśmy w jakimś równoległym wszechświecie.
Słuchaj, poszukajmy światła w takim razie i proponuję, żebyśmy go poszukali tutaj. Tak. Nie bez przyczyny zawisł na ścianie plakat filmu Skazani na Szoszęk, bo też jest na liście. Wynotowałem sobie taki cytat z filmu, bardzo go lubię i myślę, że ty chyba mógłbyś się pod nim podpisać. O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć, ponieważ słowa pomniejszają je. Trudno sprawić, aby obcy zaczęli cenić to, co jest dla ciebie najważniejsze. Mhm. Wydaje mi się, że ty jesteś taką osobą, jak czytałem sobie wywiady z tobą, że byłeś takim introwertykiem, potem żona cię trochę ciągnęła w stronę ludzi.
No ja mam także też chyba dwie natury po prostu jakieś takie się we mnie zawsze... Zawsze się boksowały wewnętrznie, no bo...
Dwa wilki,
tak. No to niby jest taki w sumie standard, no każdy może pewnie tak o sobie powiedzieć. Ale we mnie tak to do dziś funkcjonuje, no i później zresztą też terapia, o której czasami mówię, tylko nie mówię o niej w takim kontekście, że o Boże, teraz jestem po terapii i ja teraz coś tam wiem. Kwestia jest tego, że chcę tylko powiedzieć, jakie jest źródło tego, że się czegoś o sobie dowiedziałem, a takie jest źródło i nic więcej do tego nie przypisuję, że też mi pokazała ta terapia, że ja rzeczywiście mam takie dwie natury, które się ze sobą kłócą, czyli jedna, która jednakowoż jest trochę narcystyczna czy egoistyczna, no bo jestem aktorem, no jakiś jest tego powód, a pewnie to, że gdzieś wewnętrznie każdy z nas, aktorów, myślę, miał w sobie coś takiego, że no chciał być w centrum, albo chciał gdzieś wystąpić, nie? Ale z drugiej strony to, że wychowanie, które takie odebrałem, no to jest takie, żeby się jednak nie przechwalać, żeby się jednak nie afiszować ze sobą, nie być butnym. To spowodowało, że ta szczególnie pewnie w małym chłopcu, że się zaczęła ta jaźń trochę rozdzielać na dwa kierunki, nie? Bo z jednej strony masz potrzebę jakąś taką właśnie zaistnienia, ale z drugiej strony jest ta wewnętrzna potrzeba, żeby zawsze się nie doceniać. I ta druga strona w pewnym momencie w moim życiu zaczęła brać górkę, no i ja przestałem się doceniać mocno. Raczej do dziś mam problem z przyjmowaniem komplementów, a już na pewno właśnie z takim... żebym w ogóle o sobie coś powiedział na takiej zasadzie, coś dobrego i pozytywnego. To takie wszystko było takie wycofane i dopiero terapia mi pozwoliła powiedzieć, że mogę czasami coś powiedzieć i że mogę czasami coś zrobić, nie? Znaczy w ogóle ten Szoszęk to to w pewnym momencie pamiętam, że chyba właśnie na Finwebie, jak już pierwszy raz chyba byłem na Finwebie, to właśnie na Finwebie wszedłem na tą bazę najlepiej ocenianych filmów i nie wiem, czy dalej jest.
Jest numerem jeden, zdaje się. Chociaż tak, swego
bo kiedyś
czasu
był właśnie. Pamiętam,
z tego czasu chyba był zrzucony przez Nietykalnych, tych francuskich.
A, tak?
Czekaj, zaraz sprawdzimy, czy dalej jest to z powrotem.
Ale był taki właśnie czas, że na pewno trafiłem, że on był akurat na pierwszym miejscu i mówię, kurczę, słusznie, nie? Znaczy tam się coś takiego wydarza w tym filmie. Znaczy, że to się wszystko zgadza, ale i historia jest wzruszająca. Jest jakaś... Ja lubię taki katarzis przeżyć, a katarzis dowiedziałem się dopiero w szkole teatralnej, mając zajęcia z tej teorii teatru antycznego, to się dopiero dowiedziałem, czym jest jakby takie katarzis i potem próbowałem szukać takiego, że czasem też kino potrzebne, w którym jakieś takie fajne oczyszczenie. I ja w Shawshank zawsze znajduję to oczyszczenie, jakieś takie, że coś oglądam, że ja się z nimi bratam, że ja mi ich żal, później mi jest zabrany ktoś, nie? Ze słynne powieszenie, wyszedł z więzienia, się powiesił. Zabrany jest mi taki, kurczę, fajny bohater. Dzięki temu mogłem przeżyć Grę o Tron. Śmieję się. I zabieranie bohaterów, których polubiłem praktycznie w każdym odcinku. Że zabrany jest jakiś bohater i to wszystko, ale to wszystko finalnie powoduje, że tak na koniec filmu ja czuję taką fajną ulgę, nie? Ja lubię ten film obejrzeć dla czegoś takiego, nie wiem. Nie wiem, co on ma w sobie tak naprawdę, bo wymieniłem go, jak mówię. No, pytałeś, czy mam jakieś filmy, więc ja go machinalnie wpisałem SMS-em, idąc na pasach.
I to była najbardziej szczera odpowiedź, bo nie zastanawiałeś się za długo.
Tak. I ja nie mam, pewnie dużo do powiedzenia takich, takie mam z Forrestem Gumpem też, nie? W ogóle, że... Tylko, że to on był z innej półki też z kolei, nie? No bo tutaj z kolei mamy, w Forreście jest dużo jednak komediowości, nie? Takiej lekkiego sposobu opowiadania w sumie też o strasznych rzeczach z historii tu akurat Stanów Zjednoczonych, różnych decyzji politycznych. Ten cały Wietnam przecież te dramaty tych ludzi powiedziane w tak przystępny i śmieszny sposób, które cię zostawiają z czymś innym, nie? Nie wiem, czy polską odpowiedzią mogły być niektóre filmy Koterskiego, ale tu jednak jest dodany jeszcze ten dociążony wątek dramatu polskiego intelektualisty. Więc Adaś Miałczyński jednak niesie coś innego. To jest bardzo w sumie ciekawe do porównania, że Forrest pozbawiony intelektu i taki polski inteligent z tym intelektem, z którym nie ma co zrobić, bo jest ceniony niżej niż
jego stan konta wskazuje.
Tak, niż jego stan konta wskazuje, czy jak ten monolog właśnie był hamem ze sztachetą w ręku, może ktoś by się ze mną liczył, nie? Że to jest ciekawe, nie? Że tutaj właśnie Zemeckisa jest tak, że jest półinteligent, chory jakby człowiek intelektualnie, który zostaje superbohaterem tak naprawdę. Jest superbohaterem swoich czasów. Wszystko przeżywa, wszystko prowadzi i przeprowadza tego no, pewnie na początku było kierowane Amerykanina, przeprowadza przez swoją historię. Potem w sumie super, że jak się ogląda taki film, to możesz sobie własną historię na przykład przeprowadzać, bo ja nieraz oglądając Forresta miałem tak, że usadzałem się z perspektywy Forresta, ale szedłem przez naszą historię Polski. I miałem takie, kurczę, też by było ciekawe do zrobienia, dużo takich fajnych rzeczy, nie? Że tu pomagał, wiesz, rozwalać mur w Berlinie, jako kurna jakiś Polak, nie, tutaj. Dużo, dużo takich rzeczy ciekawych. Tak czy siak, no to kino, kiedy jest dobre, to chyba nie potrzebuje też tłumaczenia. Takie mam wrażenie. Kiedyś jeszcze z Marcinem Wroną rozmawiałem. Przy chrzcie to było. A, była premiera Chrztu. Zobaczyłem film, no dla mnie to był debiut, wielkie wzruszenie, coś tam, ale potem jeździłem z Marcinem w promocję. No i pojechaliśmy gdzieś chyba do Łodzi i w tej Łodzi widziałem go drugi raz. No i jak drugi raz oglądasz już kino, to jeszcze ze swoim udziałem to już masz takie, że pierwszy raz widziałem to kino chyba inaczej niż nie patrzyłem na siebie, nie? Bo przy debiucie szczególnie, ja dzisiaj nie oglądam siebie, prawie w ogóle nie lubię, nienawidzę, ale wtedy miałem taką ciekawość, co ja tam zrobiłem w ogóle. Więc pierwszy taki, ta premierowa, to ja nie pamiętam tego do końca filmu, nie? Pamiętam, co ja tam grałem i jak ja sobie wspominałem plan. No ale w tej Łodzi to już sobie tak oglądałem bardziej świadomie i mówię, o kurczę, tu fajnie, fajnie. I nagle dochodzi do, no już pod koniec filmu jest taka, że przyjeżdżają rodzice, rodzice Wojtka jakby Zielińskiego, Natalii Rybickiej, oni tam przyjeżdżają i w pewnym momencie mam taką przebitka w przebitkę i po prostu jest błąd montażowy, nie? Znaczy w sensie mam zapiętą marynarkę i nagle mam otwartą. W tej samej scenie 1:1. A biała koszula po prostu jeszcze bardziej to uwidacznia. I ja mam taki, jaki błąd. I idę do Marcina, ten jeszcze taki, kurczę, wielki chłop, wysoki. I mówię, Marcin, ty wiesz, co jest, nie? Mówi, co? No zobaczyłem tam, wiesz co? Że błąd. Mówi, a to, okej. Okay. A ja mówię, wiesz o tym? Ja mówię, nie widziałeś? Mówi, stary, tyle razy to widziałem, że musiałem widzieć, ale co, dzisiaj, tak? Który dzisiaj? Drugi raz oglądasz? No to do drugi to jest spoko. Bo to chodzi, żeby za pierwszym tego nie zobaczyć, nie? A ja mówię, ale ten, no i on wtedy mówi, że on to wziął od Herzoga, że Herzog mawiał, że jak kino jest dobre, to po prostu nie będzie widoczne. Nie? A jak jest niedobre, to nie będzie miało znaczenia, czy będziesz miał taki błąd, czy więcej. I on to mi mówił, że to Werner Herzog, przynajmniej on tak mi powtórzył, ja to tak sobie zapamiętałem. I trochę tak chyba o filmach, że o dobrych to nawet czasami nie ma co mówić, bo to wszyscy wiemy. Ja uwielbiam to takie czasem milczenie po dobrym kinie, jak wychodzisz po premierze na przykład i wszyscy... I idą. I to jest super, bo to masz, ja mam takie polski gest, jakby. Tak jak najbardziej polskim gestem jest tak samo taki gest, że no, to jest okej, nie? Ale jak ktoś już przychodzi, zaczyna dużo gadać, albo właśnie szukać plusów, pozytywów, no bo chce ci coś powiedzieć, bo wiesz, coś na pewno było fajnego. No, jest takie niepotrzebne, nie?
Podobne zdjęcia dobre.
Tak, zdjęcia dokładnie, zdjęcia dobre. A ty? No.
Słuchajcie, mam nadzieję, że po obejrzeniu odcinka tego podcastu Mój ulubiony film zrobicie dokładnie tak. No. Piękna puenta.
Albo...
No. Tomasz Szuchart, bohater podcastu tak Mój ulubiony film. Możecie go zobaczyć już wkrótce w serialu platformy Viaplay. Morderczynie. Bardzo, bardzo dziękuję.
Tak, zapraszam do Viaplay.